Ja nie wiedziałem, że ja nie myślałem, że dojdziemy do tego momentu, szczerze powiedziawszy. Z jednej strony siódmy krzyżyk, jeżeli chodzi o odcinki, a czwarta klasa.
Edukatki.
Polski podcast edukacyjny.
Doczekałem się.
Rozmowy z ludźmi, dla których edukacja jest pasją.
Edukatki.
Dzień dobry, odcinek 70. Edugadek, Jacek Staniszewski z Warszawy i...
Marcin Zaród z Tarnowa.
Zaczynamy czwartą klasę, proszę Państwa, edugadki idą do czwartej klasy, a więc kończą pierwszy etap edukacyjny. Zaczynamy mieć już zupełnie inną edukację. Marcin, wypocząłeś?
A wypocząłem i muszę Ci powiedzieć, że zupełnie świadomie to zrobiłem, mając świadomość tego, co nas czeka. I pytałem też nauczycieli spotkanych, czy wypoczęli, i muszę powiedzieć Ci, że na 6 punktów możliwych to skala była około 2,9 odpowiedzi, czyli nawet nie średnio wypoczęli, co mnie trochę martwi.
To zaczynamy, proszę Państwa, już tak poważnie, edukatkowo. Trwają przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego, rady, różnego rodzaju szkolenia, przygotowania, procedury, przepisy. Wszyscy o tym wiemy. Marcin, też przygotowujesz, prawda? I przygotowujesz się, przygotowujemy się. Jak to u Ciebie wygląda?
Tak, no u mnie szkoła przechodzi na jednorodną platformę edukacyjną i myślę, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, którą można teraz zrobić, to znaczy przygotować się, poznać zasady korzystania i nawet prowadząc edukację zwykłą, stacjonarną, korzystać z pewnych opcji, które są na tej platformie dostępne, po to, żeby uczniów powolutku wdrażać, bo gdy stanie się coś złego i na przykład klasa przejdzie na kwarantannę, to wtedy płynnie sobie po prostu przesuniemy ten języczek uwagi w stronę działania online na platformie, a nie będzie to dla nas taki szok jak w marcu. Ja wczoraj nawet prowadziłem szkolenie z platformy Microsoft Teams w jednej z podtarnowskich szkół i muszę powiedzieć, że to naprawdę jest dobry kierunek. Jeżeli chcecie wesprzeć edugatki, żebyśmy mogli kontynuować ten czwarty sezon, to zapraszając nas na szkolenie, jeżeli kontaktując się z nami podacie hasło edugatki, to część tych pieniędzy po prostu przeznaczymy na funkcjonowanie naszego podcastu w czwartym sezonie.
To przechodzimy, proszę Państwa, do odcinka 70, jak powiedzieliśmy na początku, pierwszego w czwartego sezonu, czwartej klasy, jak zwał, tak zwał. Tak jak już zapowiadaliśmy na naszym Facebooku, bohaterem tego spotkania będzie magister Jarosław Pytlak, dyrektor zespołu szkół STO. Tutaj ja, mój sąsiad, dlatego że ja też mieszkam na Bemowie i jak w czasie rozmowy mówił, gdzie mieszka, to tak już umiałem to sobie jakoś umiejscowić. Więc to jest oczywiście warszawiak, nie wiem, czy można powiedzieć bemowiak. Kim jeszcze jest, Marcin?
Jest blogerem, publicystą, można powiedzieć, prowadzi bloga wokół szkoły. Jego teksty publikowane są też w portalu EduNews, często wypowiada się też w mediach, więc można powiedzieć, że stał się prawdziwym edukacyjnym influencerem.
I jest również takim chyba jednym z najbardziej znanych dyrektorów, moim kolegą po fachu. Ja niestety nie mogłem brać udziału w tej rozmowie właśnie dlatego, że wtedy dyrektorowałem, rozmowę Marcin przeprowadzał przed południem, jak na nasze warunki, więc ta rozmowa zostanie przeprowadzona przez samego Marcina. Zapraszamy, jak zwykle u nas 20 parę minut naprawdę sążnistej, gęstej, ciekawej rozmowy jeszcze przed wybiciem godziny 12, czyli przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zapraszamy.
Jak rozpoczęcie roku będzie wyglądało u Pana w szkole?
No, będzie. Uroczyste na tyle, na ile się da. To znaczy, będą się spotykały po 2-3 klasy, generalnie poziomami. Krótkie spotkanie takie wspólne na dziedzińcu. No, liczymy, że będzie pogoda, bo jak nie będzie, to będzie problem. I potem z wychowawcami do klasy. Mamy sporo rzeczy, które dzieci powinny otrzymać. W związku z tym no, to jest okazja, żeby im to wręczyć. Może bez uścisków, prawda, i z jakimś tam zachowaniem ostrożności, ale też no, nie dajemy się zwariować. Jeżeli mamy, powiedzmy sobie, jest taka pamiątkowa książka, Annały za zeszły rok, która jest dla wszystkich uczniów, Po prostu każdy wychowawca dostaje handlów tyle, ile ma dzieci. No i dzieci będą w klasie otrzymywały to. No. Dystans sanitarny dystansem sanitarnym, ale żyć trzeba.
Tak. No właśnie, dorośli mogą sobie ponarzekać, są jednak uczniowie. No i jak z nimi postępować, żeby nie, z jednej strony nie lekceważyli zagrożenia, ale też z drugiej strony, żeby nie żyli w jakimś ogromnym stresie?
No nie ma recepty. Po prostu ja myślę, że to w jaki sposób będą uczniowie się zachowywali, to do pewnego stopnia zależy od tego, jak się zachowują nauczyciele. Jeżeli nauczyciele będą pewnych zasad przestrzegali, choćby tego właśnie, żeby za bardzo nie podchodzić do siebie, to uczniowie też, powiem tak, między sobą, to myśmy już przerobili w maju i czerwcu. I nie ma takiego numeru, żeby dzieci do siebie nie podchodziły. Po prostu. To jest utopia.
A czy są jakieś cechy ucznia, nad którymi warto popracować w tych pierwszych tygodniach września, kiedy jest jeszcze kontakt bezpośredni? I takie cechy i kompetencje, które później w ewentualnym wprowadzeniu edukacji zdalnej czy hybrydowej mogłyby temu uczniowi pomóc?
Nie ma takich cech. Może przychodzimy do zdalnej edukacji, do stacjonarnej edukacji, siadamy i mówimy, no to teraz, kochani, uczymy się tak, jak pracować zdalnie. To byłoby po prostu absurd. Natomiast no, mamy zamiar wykorzystywać zdalne narzędzia na zasadzie takiej, że słuchajcie, to zadanie coś jest na Teamsach, tam może możecie do tego sięgnąć w domu. Ale jeżeli pyta pan, czy my już teraz będziemy się od 1 września szykować do przejścia na zdalne, to ja powiem nie.
Ale to jest bardzo ciekawe, co pan mówi, czyli mimo tego, że lekcje będą stacjonarne, to jednak te narzędzia cyfrowe, które były na wiosnę wykorzystywane w edukacji zdalnej, też w trakcie tej edukacji stacjonarnej będą się pojawiać, czyli uczniowie będą w stanie jakby...
Będą się pojawiać, ale w granicach rozsądku i to też trochę zależy od poszczególnych nauczycieli. Ja mam w szkole ponad 70 osób pracujących na 4 różnych etapach kształcenia. Naprawdę nie ma jednej reguły. A już nawet sami nauczyciele, jedni lepiej funkcjonują z narzędziami elektronicznymi, drudzy bez. Jakoś się wszyscy przestawili pomiędzy marcem a czerwcem. I są tacy, którzy na pewno będą z tego korzystać dalej, bo po prostu zobaczyli, że jest to wygodne, przydatne. I są tacy, którzy modlą się tylko, żeby nie musieć do tego wrócić. Ja nie mam czarodziejskiej różdżki, żeby nagle spowodować, że ci drudzy staną się tymi pierwszymi wszyscy. Szczególnie, że ja wcale rozumiem potrzebę. Prawda? Czyli takie przewidywanie, no dobra, startujemy stacjonarnie, a zdalnie będzie za 2 tygodnie, 3, 4, no nie wiem, możemy losować kiedy. Natomiast no, nie da się wszystkiego, nie da się normalnie pracować, zakładając z góry, że coś pójdzie źle. No po prostu to przekracza moje możliwości.
No to jakie cechy powinien mieć dyrektor, żeby sobie w takiej sytuacji poradzić?
Cytując Adama Wagdaja z Podróży za jeden uśmiech. Nerwy jak postronki i wola jak święty Franciszek Asyżu. Ja powiem tak. Kreatywność jest mile widziana, żeby wymyśleć coś nietypowego, czym można ewentualnie obejść jakiś kłopot. Druga cecha to jest pewien zasób odwagi. Takiej odwagi rozumianej, że nie boi się człowieka podjęcia decyzji, nawet jeżeli czuje, że ta decyzja nie do końca broni się prawnie, natomiast no, broni się zdroworozsądkowo. To cecha, której nawet nie można od ludzi żądać. Natomiast pytanie było, czy cecha przydatna. To jest cecha przydatna, choć niektórzy nazwą ją brakiem wyobraźni. Prawda? Czyli nie wyobrażam, jakie mogę ponieść konsekwencje za samowolne zrobienie czegoś wbrew przepisom. No ale dam taki przykład. Wczoraj na zdalnej odprawie w warszawskim kuratorium odpowiadano na pytanie, czy można zrobić 30-minutowe lekcje. Odpowiedź pani wizytator była: bardzo mi przykro, ale nie. Przepisy tego nie przewidują. I powiem szczerze, jeżeli uznałbym, że powinienem zrobić 30-minutowe lekcje, to bym je zrobił i w ogóle się nie przejmował. Co myśli pani wizytator, kurator mi przepisy. To jest przykład ilustrujący, gdzie ja po prostu no, miałbym odwagę postąpić wbrew przepisom, idąc za głosem zdrowego rozsądku.
A gdyby miał pan dostęp do złotej rybki, która mogłaby spełnić jedno pana życzenie związane ze zmianą jakiegoś przepisu, jakiegoś prawa, tak żeby ułatwić nam trochę życie w tych miesiącach, które nas czekają.
Ja bym tę złotą rybkę zaangażował do zmiany, która jest potrzebna niezależnie od tego, czy edukacja jest zdalna. Zaproponowanie podstawy programowej. Na ten moment, tak. Natomiast na dłuższy, gdyby to była bardzo mocna złota rybka, taka mająca duże możliwości, to bym w ogóle przebudował rozporządzenie o ramowych planach nauczania. No ale to już musiałaby być złota rybka Herkules.
W jaki sposób to obcięcie, ta redukcja podstawy programowej mogłoby ułatwić życie nauczycielom w dobie koronawirusa?
To ja bym powiedział, ja nie powiedziałem odchudzić podstawę programową. Bo to bardzo ważne, ja tego nie powiedziałem. Ja powiedziałem zmienić. Bo tak naprawdę największym problemem podstawy programowej jest takie niewolnicze, wymaganie niewolniczego trzymania się jej. I to nie jest tak do końca kwestia tylko, że gdyby było mniej, to by było się łatwiej trzymać. Bo wszystko zależy, czego byłoby mniej. Można sobie wyobrazić podstawę, która będzie o połowę chudsza, a nadal będzie krępować zupełnie. Bo podstawa to jest taka rzecz, która w swoim założeniu jest niegłupia. Jest to jakiś taki rdzeń, który całe młode pokolenie, z którym całe młode pokolenie się styka. Natomiast problem polega na tym, że obecna filozofia tej podstawy programowej, budowana zresztą też przez poprzednie rządy, to nie jest tak, że tylko PiS zrobił to, co zrobił, to było takie dążenie do tego, żeby podstawę jak najlepiej regulowała funkcjonowanie edukacji. No, co powoduje, że nauczyciele zamiast myśleć, realizują podstawę programową. No i z tego wynika piramidalna fikcja, ponieważ podstawę programową w tej wersji, jaka jest, można zrealizować tylko na papierze. Nie ma takiego numeru, żeby została zrealizowana w rzeczywistości, szczególnie, że nikt nie wie, co to znaczy zrealizowana. Czy zrealizowana to znaczy, że dziecko czy uczeń wie to wszystko i umie, co jest tam zapisane, czy tylko zetknął. A to jest dosyć istotna różnica. W praktyce jest, że zetknął się, bo nauczyciel traktuje podstawę jako zrealizowaną, kiedy odbył odpowiedni temat na lekcji. A nie kiedy sprawdził, upewnił się, że uczniowie to naprawdę umieją. Zresztą to byłby absurd, dlatego uczniowie tego wszystkiego, co jest zapisane na 400 stronach, umieć nie będą.
Kiedy wspominał pan o tym, porównywał pan tę podstawę programową w obecnym kształcie do jakiejś takiej właśnie wykonywania niewolniczej pracy, to stanęły mi przed oczami piramidy, czyli mając tę analogię, trzymając się tej analogii, to samo uszczuplenie tego, co jest, to byłoby po prostu budowanie trochę mniejszej piramidy, ale w równie ciężkich warunkach niewolniczych.
No, powiem tak, głównym grzechem podstawy programowej jest to, że nie było jednego mózgu, który sterował jej kształtem. W związku z tym mamy taki zlepek koncepcji z różnych, niepodwiązanych ze sobą koncepcji różnych lobby przedmiotowych. Więc to zresztą trochę współgra z taką no, praktyce realizowaną w większości polskich szkół, koncepcję traktowania szkoły jako federacji nauczycieli. Znaczy, szkoła nasza jest dobra, jeżeli każdy nauczyciel robi na swoim odcinku dobrą, w swoim przedmiocie dobrą robotę. Natomiast to jest takie podejście dla mnie bardzo archaiczne, bo szkoła jest dobra, jeżeli jest miejscem do życia dobrym, a nie tylko do spotykania kilkunastu, nawet najlepszych nauczycieli. Czyli dla mnie liczy się to, jaka szkoła jest jako środowisko społeczne, ale żeby mogła szkoła być środowiskiem społecznym, to nie może mieć 8 lekcji dziennie przedzielonych 5-minutowymi przerwami, bo to wtedy nie jest środowisko społeczne, tylko przechowania i wtłaczania wiedzy do głowy. Mhm. Ale no niestety taki kształt szkoły wynika i z tradycji i jest ugruntowany tą podstawą programową, która poszatkowała po prostu wiedzę na przedmioty w stopniu no, nieporównywalnym w stosunku na przykład do pierwszej podstawy 99 roku, która była naprawdę podstawą interdyscyplinarną, a przede wszystkim mieściła się na siedmiokrotnie mniejszej objętości. Mm-hmm.
A propos tych właśnie społecznych kontaktów, czy w czasie działania pana szkoły w marcu, kwietniu, maju zeszłego roku dbaliście w jakiś specjalny sposób o zapewnienie jakiegoś ekwiwalentu przerw lekcyjnych dla uczniów, ale przerw nie w znaczeniu momentu, w którym się nie pracuje, tylko przerw jak takiego korytarza wirtualnego, na którym ci uczniowie mogą właśnie się spotkać i społecznie troszeczkę ze sobą pobyć?
Nie robiliśmy niczego takiego, bo ja myślę, że w tym, co pan tutaj zarysował, jest wewnętrzna sprzeczność, która zresztą w szkołach jest bardzo powszechna, że my mamy w tej chwili dzieciom zapewnić w szkołach wszystko, łącznie ze spędzaniem wolnego czasu. Mhm. Czyli, że ja u siebie w szkole mówię, w normalnych warunkach mamy taką zasadę, że jak dziecko idzie do świetlicy, to robi tam to, co ona uważa za stosowne. Jeżeli my mamy w szkole zajęcia dodatkowe, więc jak dziecko chce się czegoś uczyć czy spędzać czas w konkretny sposób, to idzie na zajęcia dodatkowe. Ale jak już wybiera świetlicę, to wybiera po prostu przestrzeń, czas, w którym są inne dzieci, które spędzają razem, ale rolą nauczyciela jest tylko baczenie, żeby było bezpiecznie. Mhm. Na tej chwili doprowadziliśmy edukację na wszystkich poziomach, łącznie z rodzinami, do takiej, przynajmniej mówię o mieście, no ja pracuję w Warszawie, znam to środowisko przede wszystkim, ale myślę, że w mniejszych ośrodkach często już jest nie lepiej, że te dzieci są po prostu, one nie potrafią się nudzić, nie mają na to czasu, nie potrafią zorganizować sobie zajęć, ponieważ wszystko jest z góry zaplanowane i zorganizowane, a potem się dziwimy, że są takie niemoty, które nie potrafią podjąć decyzji, które uczą się do 30 roku życia, bo świat nie jest wystarczająco dobry, żeby ich dokonałość docenił. Ja mówię to z kurzeniem trochę, dlatego że buntuję się przeciwko temu, ale to jest wina dorosłych, wina starszego pokolenia, które tak obwarowało młodych tym wszystkim, co musimy im dać, że już zabraliśmy im jakikolwiek element samodzielnego budowania swojego życia. Decydowania nie tylko 100% skutecznego budowania kariery, ale też ponoszenia porażek, zmieniania programu i tak dalej, ale też odpowiedzialności, bo dla mnie jest rzeczą ewidentną, że młody człowiek w wieku 22-3 lat powinien się usamodzielnić, niezależnie od wszystkiego, a obserwuję, że to jest coraz rzadsze. Mhm.
Tutaj przypomina mi się przykład, który podawał pan rok temu w czasie konferencji Inspiracje w Warszawie z dziewczynką, która miała problem z zapaleniem zapałki.
Czy z biciem gwoździa. To było chyba akurat wbicie gwoździa, które wzięła ode mnie młotek, pokazałem, jak wbija ten gwóźdź i potem tak odejmuję, że ja pierwszy raz w życiu trzymałam młotek w ręku, a dziewczyna miała 15 lat. Ja wiem, że dziewczyna nie musi trzymać młotka, prawda? Natomiast to była taka fascynacja.
Ostatnio przyszły mi do głowy trzy takie hipotetyczne sytuacje. Może je opiszę. Pierwsza, szkoła pracuje normalnie, stacjonarnie, ale musiała zamknąć świetlicę, no więc dziecko kończy o godzinie 12, oboje rodziców pracuje, no więc nie ma kto tego dziecka odebrać i mamy problem. Druga sytuacja, szkoła przeszła na nauczanie zdalne. No i dzieci, które mają mniej niż 8 lat, pierwsza, druga klasa podstawówki, no ktoś z tym dzieckiem w domu musi być, a rodzice pracują. No i trzecia sytuacja, szkoła pracuje stacjonarnie, ale rodzice nie puszczają dziecka do szkoły, dlatego że boją się, że dziecko z tej szkoły przyniesie koronawirusa, oni się zarażą i z kolei nie będą mogli wykonywać własnej pracy zarobkowej. No właśnie, i za każdym razem jest pytanie, co ma zrobić ten rodzic. Czy szkoła jest w stanie w jakikolwiek sposób spełnić oczekiwania rodziców, z których no, każdy znajduje się w innej sytuacji?
Oczywiście, że nie. Nie jest w stanie. A
w takim razie w jaki sposób tym rodzicom przekazać tę informację, że szkoła nie jest w stanie spełnić ich oczekiwań?
Proszę pana, no ja dostaję na przykład maila z informacją, że rodzic nie wyobraża sobie, żeby szkoła miała wystartować zdalnie. Albo odwrotnie, że rodzic chciałby, żeby szkoła miała przez pierwsze 2 tygodnie września kwarantannę i prowadziła zajęcia zdalne. W tej samej społeczności dwóch rodziców artykułuje dokładnie sprzeczne żądania, tak, czy oczekiwania, bo to nawet nie było oceną żądania, to było oceną pretensji, takiej sugestii.
Tak.
Na to, panie dyrektorze. No ja no to mogę powiedzieć tak, że ten McDonald's nie serwuje Uberów, prawda? To jest McDonald's. To można dostać tylko Big Maca, a nie kanapkę, której specjalizuje się KFC albo Burger King. I podejmujemy jakąś decyzję o takim sposobie nauczania albo takim sposobie nauczania. Oczywiście, że jeżeli to tylko jest możliwe, powinniśmy brać pod uwagę potrzeby środowiska, które tworzą rodziny naszych uczniów wraz z uczniami, ale też no, musimy przede wszystkim brać pod uwagę to, co przewiduje prawo. Więc generalnie problem polega na tym, że żyjemy w czasach, kiedy każdy chce, żeby jego oczekiwania były zaspokojone. A ponieważ oczekiwania są sprzeczne, to zawsze ktoś jest niezadowolony. I no ja zresztą w podsumowaniu zdalnego nauczania, jakie prowadziliśmy w czerwcu z przedstawicielami rodziców w naszej szkole, a było to 2,5 godziny w miłej nawet atmosferze, ale jednak dzielenia się z nami uwagami, także krytycznymi, sugestiami i tak dalej, no to dosłownie w ciągu 5 minut z jednych ust padło stwierdzenie, że lekcje zdalne nie powinny zaczynać się za wcześnie, a w drugiej, że właśnie odwrotnie, powinny zaczynać się wcześnie. No i bądź tu człowieku mądry.
Mam nadzieję, że słucha nas wielu dyrektorów polskich szkół i ta informacja o tym, że nie da się spełnić oczekiwań wszystkich, dla nich nie jest żadną nowością. Gdyby chciał pan im i miał taką możliwość życzenia złożyć z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, bo ten odcinek ukaże się w niedzielę poprzedzającą ten wtorek, gdzie będzie początek roku szkolnego, to jakie życzenia tym dyrektorom by pan złożył?
Tak, no. Zadał pan ćwieka. Nie chciałbym powaść banał, prawda, czyli powiedzenie, no musicie, wytrwajcie, życzę wam wytrwałości, bo czy tak pierwszy się narzuca. Natomiast ja powiem przewrotnie. Życzyłbym sobie i myślę, że wielu innym dyrektorom także odwagi, że jeżeli dojdą do ściany, żeby rzucić papierami. Bo ja oczywiście czuję, że na tej funkcji, mimo że naprawdę pracuję w dobrym środowisku, w życzliwym otoczeniu, no jako szkoła niepubliczna mam pod względem materialnym, powiedzmy sobie, lepiej, myślę, jak szkoła publiczna, to po prostu jestem bez winy tych ludzi, z którymi pracuję, bez żadnej winy, czuję się w takiej sytuacji, gdzie tak naprawdę nie mam już perspektyw, takich, które mnie napędzały 5, 10, 15, 20 lat temu. Nie dlatego ich nie mam, że jestem stary i mi się nie chce, tylko dlatego, że cała moja energia koncentruje się na utrzymaniu na powierzchni. Cały dorobek, który... I to nie jest kwestia pandemii. To zostało zmiecione etapami. I po prostu, no, myślę, że ja i bardzo wielu dyrektorów trwamy na tym stanowisku, no bo z poczucia lojalności, z poczucia misji, bo człowiekowi szkoda tego wszystkiego. Natomiast muszę powiedzieć, że przynajmniej dwa razy w ostatnim czasie, czyli w czasach strajku łamanego przez przysyłanie doraźnie sformowanych i teraz w czasie pandemii, to naprawdę były takie momenty, kiedy ja miałem poczucie, że to państwo w osobie ludzi zarządzających oświatą kompletnie mnie nie szanuje. Ja miałem takie poczucie, że kiedy pan minister 5 sierpnia ogłosił to, co ogłosił wtedy, albo 10 dni później, niecałe 10 dni później, kiedy pani zastępca głównego inspektora sanitarnego w telewizorze powiedziała, że z tego, co wiemy, w polskich szkołach jest dystans większy niż 1,5 metra, to powinien był rozleć się wielki huk rzucanych papierów. Mm-hmm. Bo oni nic nie wiedzą, po prostu. Wyobrażenie, może trzeba by czytali, że teoretycznie to tak jest. I oczywiście, że są szkoły mające przestronne i tak dalej, natomiast w dużych wielkomiejskich szkołach to tego po prostu nie ma i już. Więc myślę tak, że życzę wszystkim dyrektorom, żebyśmy przetrwali i doczekali jakiejś lepszej rzeczywistości.
To ja dołączam się do tych życzeń. W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Kiedy zadawałem pytanie o to, czy można przygotować w jakiś sposób uczniów, czy są jakieś cechy ucznia, które, albo kompetencje, które można wykształcić, żeby on był lepiej przygotowany do ewentualnego przejścia na edukację zdalną, bo ja mam nadzieję, że wszyscy zakładamy, że to nie jest tak, że wszystkie szkoły po prostu z automatu po paru dniach przejdą, ale może się zdarzać takie punktowe przechodzenie, klas pojedynczych na przykład i tak dalej, więc... Jak to jest u was w szkole? Czy wy robicie coś, albo czy robiliście już wcześniej coś, dzięki czemu wasi uczniowie mieli mniejszy problem z uczestnictwem w edukacji zdalnej?
No to była ta część rozmowy, w której faktycznie zacząłbym trochę polemizować, bo ja w tym nie widzę żadnego pesymizmu. Przede wszystkim, że musimy być przygotowani na to, że będziemy musieli może pójść gdzieś znowu w zamknięcie. Widzę w tym po prostu odpowiedzialność za to, żeby ta zmiana z offline na online stała się jak najbardziej taka przejrzysta i spokojna. I dwie rzeczy myślę. Po pierwsze, bardzo z doświadczenia nasz nauczycieli bardzo nas denerwowało to na przykład, że musieliśmy mówić do ikon, a nie do prawdziwych uczniów. I myślę, że jest to coś, nad czym powinniśmy pracować, żeby uczniowie dosyć szybko wiedzieli, że nam zależy na nich i takie rzeczy, kiedy pracujemy jeszcze razem z nimi w klasie, chyba można zacząć o tym z nimi rozmawiać. Powiedzieć po prostu, porozmawiać o tym, jak przeżyliśmy ten czas zamknięcia, co nam się podobało, co nam przeszkadzało w pracy. Więc ja bym tutaj zadbał o takie środowisko uczenia się w momencie, kiedy przejdziemy ewentualnie na online. To jest ta pierwsza
rzecz. Ja ci wejdę w słowo, a propos mówienia do ikon. W Wielkiej Brytanii weszło prawo, według którego, żeby uczeń miał zaliczoną aktywną obecność na lekcji, musi mieć włączoną kamerkę, bo to pokazuje, że on tam nie śpi gdzieś pod łóżkiem.
Nie siedzi w majtkach, tak, jak najbardziej.
Tak, znaczy, a propos majtek, to nie wiem, ale kamerka na pewno przynajmniej górną część pokazuje i zwłaszcza od szyi w górę.
No właśnie, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, ale tak naprawdę o wiele ważniejsze jest chyba to, żeby pracować nad pewnego rodzaju systematycznością, bo to widzieliśmy, że bardzo różnie bywa. Oczywiście powinniśmy przygotowywać sami siebie i technologicznie i powinniśmy lepiej przygotowywać te zajęcia, to jest nasze zadanie, ale uczeń przede wszystkim powinien być przygotowany bardziej psychicznie i tak pod względem takiej organizacji pracy do tego, co może go ewentualnie czekać. Przecież to nam nie przeszkodzi, bo jeżeli nawet nie pójdziemy, daj Boże, na ten lockdown, to i tak będziemy z tego tylko i wyłącznie korzystali. Więc ja tutaj poprosiłem swoje koleżanki i kolegów psychologów, żeby popracowali bardziej nad tym, jak się uczyć, jak przygotowywać, jak samodzielnie sobie filtrować pewne rzeczy, priorytetyzować pewne czynności, które uczniowie muszą zrobić.
Czyli takie zarządzanie i branie odpowiedzialności.
Niestety tak, to znaczy na szczęście może nawet tak, bo jak powiedziałem, to nam się spina, bo tak powinno być generalnie, więc nie chciałbym, żeby uczniowie przede wszystkim żyli tym, że za chwilę możemy pójść znowu do domów i już więcej nie wrócimy, ale z drugiej strony, żeby byli na to przygotowani.
Ale ty wiesz, że niektórzy nauczyciele szykują się do tego, żeby wykorzystać te pierwsze 2 tygodnie, żeby sobie nadrobić oceny na cały rok.
Nie, proszę państwa, proszę nie zaczynać od ocen. W ogóle dla mnie, słuchaj, rozmawianie o tym, wczoraj widziałem taką dyskusję, ktoś nagle genialnie wpadł na pomysł, że może na online nie robić sprawdzianów ani kartkówek. No, żeż kurde jest, no jak? No oczywiście, że nie robić kartkówek. No po cholerę robić te kartkówki. Uczyć mamy, a nie robić kartkówki. Przecież to widać, że uczeń coś rozumie, a czegoś nie rozumie.
Ja tylko chcę powiedzieć, dlaczego akurat wystartowaliśmy z tym sezonem przed pierwszym dzwonkiem. Właśnie dlatego, że jesteśmy świadomi, że dyrektorzy potrzebują takiego wsparcia już teraz, więc mam nadzieję, że jeżeli jesteście dyrektorem czy dyrektorką szkoły, to podzielicie się też tym odcinkiem ze swoimi kolegami, koleżankami. Bardzo na to liczymy. Pamiętajcie, że to jest jakiś sposób na to, żebyśmy my mieli świadomość, że nasza praca jest doceniana i się komuś przydaje. I wiemy też, że już za tydzień, właśnie dlatego, że jesteśmy świadomi, że trzeba wykorzystywać te pierwsze dni, już za tydzień, za 7 dni, kolejny odcinek EduGadek, w którym Michał Szumowski, ekspert od e-learningu, spoza edukacji, osoba, ale naprawdę z ogromnym doświadczeniem trenerskim i eksperckim, opowie o tym, czy e-learning różni się od edukacji zdalnej, jakie są zasady prowadzenia tego, więc staramy się wam pomóc jak najlepiej i jak najlepiej dobrać czas, czyli wykorzystać to, co jest nam dane na początku roku szkolnego.
To jeszcze na koniec dwie wiadomości, które sobie tak trzymałem, bo są to smutne wiadomości, ale chcę o nich porozmawiać. Pierwsza wiadomość jest taka, że Sir Ken Robinson, oddajmy mu hołd przez moment, bo wszyscy jakoś tam jest dla nas wyznacznikiem jakiegoś typu edukacji. Niektórzy się nim zachwycają, niektórzy go słuchają, niektórzy uważają, że to trudne było wprowadzić to, o co on mówił.
Natomiast... Ja przypomnę tylko, Sir Ken Robinson, czyli autor między innymi prezentacji o tym, że szkoły zabijają kreatywność, która dotarła bodajże do 380 milionów ludzi na świecie.
Na pewno poprzewracał ludziom w głowach.
I nam też.
I nam też. Natomiast drugą smutną wiadomością, nie wiem, czy państwo kojarzą nasz początek, jak nie, to posłuchajmy jeszcze raz tego początku.
EduGadki.
No właśnie, jest ten głos, który na początek zapowiada EduGadki. Od samego początku to jest Adrian Evans. To był Adrian Evans niestety, dlatego że Adrian odszedł od nas niedawno. To był mój serdeczny kolega pracujący u mnie w szkole. I ja bym o nim nie mówił, bo pewnie wielu z nas teraz traci albo kiedyś straciło ważnych ludzi. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że to był niesamowity człowiek, dlatego że on nie był nauczycielem, a nie był wykształconym nauczycielem, był muzykiem, był perkusistą. Był bardzo ciepłym człowiekiem, którego zatrudniliśmy w szkole, dlatego żeby z nami był i żeby wprowadzał odpowiednią atmosferę w szkole, rozmawiając z dzieciakami po angielsku, grał z nimi na bębnach, wchodził na lekcje angielskiego, trochę pomagał, trochę się wygłupiał, trochę pokazywał, że jeżeli oni się uczą angielskiego, to on się teraz będzie uczył z nimi polskiego, żeby pokazać, że to jest po prostu trudne i wymaga wysiłku, ale przede wszystkim był cudownym człowiekiem, który na przykład nauczył mnie trochę nagrywać i edytować dźwięk. I z którym też kiedyś musiałem uczyć angielskiego w różnych wypadkach. I ja na koniec tego odcinka, jak już państwu inne rzeczy powiemy, zamiast naszego takiego typowego zakończenia, pokażę, co Adrian potrafił zrobić z czasownikami nieregularnymi. Jeżeli, Marcin, tobie będą potrzebny będzie muzyka, żeby dzieciaki się nauczyły na pamięć czasowników nieregularnych, to zapraszam, bo Adrian to robił wspaniale i to, co wysłuchacie, kończyło się tak, że dzieci w 4., 5., 6. klasie szkoły podstawowej chodziły w słuchawkach na uszach i słuchały tego i w ten sposób zupełnie bezwiednie uczyły się czasowników nieregularnych.
Ja mam nadzieję, że i Sir Ken Robinson, i Adrian będą żyli w naszej pamięci. Sir Ken Robinson przez wszystkich nauczycieli, których zainspirował. Adrian między innymi dzięki temu intro do Edugadek, jak będziemy go słuchali, to pewnie będziemy go wspominali.
Mhm. To wyżegnamy się, tylko poprosimy jeszcze jak zwykle o to, żeby zostawić dobrą recenzję i komentarz na fanpage'u naszym i zostawić ocenę oprócz dobrego słowa. Naprawdę, naprawdę, naprawdę o to prosimy. No i oczywiście recenzja na iTunesach jest bardziej skomplikowana. Marcin kiedyś pokazał, jak to się robi.
Przypomnimy,
więc bardzo zaprosimy o to, żeby nam dać troszeczkę swojego czasu, 5-10 sekund. Bo jest nam to do życia bardzo potrzebne.
Teraz zachęcamy was do tego, żebyście w komentarzach napisali, czy wam udało się zrealizować jakieś wakacyjne postanowienie. Jeżeli tak, to ile? I czy udało wam się wypocząć w tej skali od 1 do 6? Napiszcie, czy to jest 1, no to wtedy znaczy, że nie udało się wam wypocząć i nabrać sił. Do 6, czyli jesteście optymalnie przygotowani do roku szkolnego. Komentujcie i jesteśmy bardzo ciekawi waszych odpowiedzi.
No to do zobaczenia, słyszymy się za tydzień. To był 70, a zarazem pierwszy w tym roku szkolny odcinek Edugadek.
Pa, pa.
Beat, beat, beaten, become, became, become, begin, began, begun, bet, 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 bite, bit, bitten, break, broke, broken, bring, brought, brought, build, built, built. Burn, burnt, burnt. Buy, bought, bought. Catch, caught, caught. Choose, chose, chosen. Come, came, come. Cut, cut, cut. Dig, dug, dug. Do, did, done. Dream, dreamt, dreamt. Drink, drunk, drunk. Drive, drove, driven. Eat, ate, eaten. Fall, fall, fallen. Feel, felt, felt. Put, put, put. Read, read, read. Ride, rode, ridden. Ring, rang, rung. Run, ran, run. Say, said, said. See, saw, seen. Sell, sold, sold. Send, sent, sent. Sing, sang, sung. Sleep, slept, slept. Speak, spoke, spoken. Stand, stood, stood. Sweep, swept, swept. Swim, swam, swum. Take, took, taken. Teach, taught, taught. Tear, tore, torn. Tell, told, told. Think, thought, thought. Throw, through, through. Understand, understood, understood. Wake, woke, woken, wear, wore, worn. Win, won, won. Write, wrote, written.